Dziękujemy Bogu za to, za błogosławieństwo, którym właśnie Rysiu się podzielił i czego doświadczył. Będąc w szpitalu, noga się goi dobrze, już biega, chodzi, wszystko jest dobrze, narośli nie ma, także super. Chcę dalej kontynuować temat życia Kościoła i przyglądając się życiu pierwszego Kościoła, zauważamy cechy, które czyniły go wyjątkowym i szczególnym, a przede wszystkim czyniły go rozwijającym i wzrastającym. Tekst główny, na którym od dwóch bodajże moich zwiastowań oparliśmy się, to Dzieje Apostolskie 2:42. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Kościół trwał we wspólnocie. Tydzień temu mówiliśmy o nauce, o trwaniu w doktrynie, poznawaniu Boga poprzez słowo, poprzez literaturę, poprzez korzystanie z doświadczeń innych ludzi, ale także w tej Bożej Szkole jest czas na praktykę i mówiliśmy o próbach, doświadczeniach, pokusach, które kształtują nas i pokazują nam, w jakim stanie jest nasze życie i oddają nam, jaka jest nasza wiara i pokazują, jacy jesteśmy. Dzisiaj, czytając ten fragment, mówiąc o trwaniu pierwszego Kościoła, chciałbym, abyśmy skoncentrowali się na tym stwierdzeniu trwali we wspólnocie i na sam koniec zahaczymy jeszcze o i w łamaniu chleba, bo jest to ze sobą ściśle powiązane. Czytamy, że Kościół trwał we wspólnocie. To oznacza, że bracia i siostry tamtego Kościoła, Kościoła Jerozolimskiego, byli razem. To oznacza, że służyli sobie nawzajem. To oznacza, że działali wspólnie na rzecz budowania Królestwa Bożego. To oznacza również, że pracowali zespołowo. To oznacza również, że pomagali sobie nawzajem. To jest trwanie we wspólnocie. Skojarzenia, jakie mamy, gdy pada hasło Kościół. W naszym kraju najczęściej Kościół kojarzy nam się z budynkiem sakralnym, gdzie ludzie przychodzą do Kościoła, do budynku. Inne skojarzenie z hasłem Kościół to organizacja religijna, związek wyznaniowy. Kościół katolicki, Kościół chrześcijan baptystów, Kościół zielonoświątkowy, a więc kojarzy nam się z organizacją, która jest. Także Kościół kojarzy nam się, bo o tym też mówimy i podkreślamy, z lokalną społecznością ludzi wierzących. A więc my dzisiaj, gdy tutaj jesteśmy, tworzymy Kościół. Jesteśmy braćmi i siostrami, społecznością chrześcijan, ludzi na nowo narodzonych. Oraz Kościół, w stricte znaczeniu tego słowa, to co teraz powiedziałem już o tej lokalnej społeczności i to co teraz powiem, to biblijne stwierdzenie odnośnie Kościoła to to, że są to prawdziwi wierzący wszystkich czasów i wszystkich pokoleń. I te dwie ostatnie wspomniane przeze mnie są w Biblii traktowane jako Kościół. Nigdzie w Bożym Słowie nie czytamy o Kościele jako budynku, nie czytamy o Kościele jako organizacji, związku wyznaniowym, ale czytamy jako wspólnocie lokalnej w danej miejscowości, w danym domu, w danym miejscu oraz globalnie o tym uniwersalnym Kościele, do którego należą ci, którzy przyszli, nawrócili się przed nami, już odeszli i są z Panem oraz ci, którzy tak jak my pielgrzymują na dzisiaj oraz ci, którzy dzięki łasce Bożej, dzięki naszemu zwiastowaniu, modlitwie jeszcze uwierzą i dołączą do grona tego Kościoła dużego, globalnego, uniwersalnego. Najczęściej Boże Słowo, gdy mówi o Kościele, to mówi o nim jako lokalnej wspólnocie ludzi wierzących. Eklezja, słowo, które jest użyte na hasło, definicję Kościoła, na określenie Kościoła, eklezja oznacza wspólne zgromadzenie tych, którzy zostali wywołani i zebrani razem. Są oni zebrani w jednym celu, aby oddać cześć i chwałę temu, który ich powołał i zebrał. To jest główna definicja, określenie, Kościoła, eklezja, wspólne zgromadzenie tych, którzy zostali wybrani i wywołani. Są oni zebrani w jednym celu, aby oddać cześć i chwałę temu, który ich powołał. I to jest Kościół. I gdy mówimy, idziemy do Kościoła, to tak naprawdę mówimy, idziemy zobaczyć się z braćmi, siostrami, z Kościołem, bo my tworzymy Kościół. Ty i ja, my tworzymy Kościół. Każdy z nas tworzy Kościół. Wszyscy, którzy się narodzili duchowo, takie osoby zostały zwołane razem, postawione razem i są one Kościołem. Dlatego, gdy spotykamy się w tym budynku, tworzymy Kościół. Gdy nas tutaj nie ma, nie ma też tutaj Kościoła. Gdy zgromadzimy się w innym miejscu, tam będzie Kościół. Gdy zgromadzimy się w naszych domach, na spotkaniu mniejszej grupy, tam będzie Kościół. Bo Kościół to ludzie. To ludzie zbawieni przez Boga, narodzeni na nowo, spotykający się razem, aby dziękować Mu za to, aby poznawać Go i doświadczać Jego realności. Kościół to ludzie, a jeśli Kościół to ludzie, to także relacje między nimi. Lokalny zbór, Kościół, eklezja, zobowiązany jest do życia w społeczności i budowania właściwych relacji między sobą. Potrzebujemy siebie wzajemnie. Kościół Pana Jezusa Chrystusa to nie denominacja, nie jakiś program, nie budynek, nie dobra muzyka, nie same kazania, ale żywa relacja między poszczególnymi członkami ciała Jezusa. Tak bliska i tak głęboka, że nazywamy się braćmi i siostrami w Chrystusie. Tak bliska i tak głęboka, że nasze dzieci uczymy, mówiąc o ludziach z Kościoła, z lokalnej naszej społeczności, ze zboru, że to są ciocie i wujki, bo tworzymy tę relację rodzinności, że jesteśmy braćmi i siostrami. Nie jesteśmy jakimś obcym panem, panią, ale jesteśmy braćmi, siostrami i dlatego tak dużo wujków i cioć w Kościele, w lokalnej społeczności. To ma ten wymiar pokazania nam relacji, bliskości, rodzinnej relacji, jaką mamy razem jako Kościół, powołani przez Boga, postawieni razem w jednym miejscu, aby wypełniać Bożą wolę w naszym życiu. I dlatego też Kościół jest szczególny i wyjątkowy, ponieważ są w nim budowane relacje. A rozwijanie tych relacji prowadzi do tego, że każdemu z nas zależy na drugiej osobie, a przez to potrzeby, jakie my mamy, czy inne osoby mają w naszej wspólnocie, są zaspokajane, ponieważ troszczymy się o siebie nawzajem, ponieważ zauważamy siebie. W przeczytanym fragmencie 2:42 Dziejów Apostolskich jest napisane na temat właśnie tej wspólnoty, którą tworzyli pierwsi wierzący. W powyższych wersetach poniższych od 42 niżej moglibyśmy także zobaczyć, w jaki sposób funkcjonował Kościół i jak to możliwe, że tak duży Kościół, tak duża lokalna wspólnota, przynajmniej 3000 w tej chwili, podejrzewam, że troszkę większa, była w stanie zaspokajać potrzeby swoich braci i swoich sióstr. Jakie to były potrzeby? To, co przeczytaliśmy, 2:42, one mówią o duchowych potrzebach. Oni trwali w Słowie, karmili się Słowem, modlili się razem, budowali siebie nawzajem. Po drugie, potrzeby społeczne, jakie mieli, przebywali ze sobą, poczucie przynależności. Werset 46 mówi, że oni codziennie, czy w świątyni, czy po domach, spotykali się razem, a więc mieli tę relację i mieli to poczucie spełnienia społecznego, że należą do grupy szczególnej i wyjątkowej. Także ich potrzeby fizyczne były zaspokajane. 2:45 mówi nam, że sprzedawali posiadłości, mienie, rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. A więc wszystkie potrzeby fizyczne, cierpiących niedostatek, przechodzących problemy, były zaspokajane dzięki hojności, szczodrości bogatszych. To nie oznacza, że oni sprzedawali swoje domy i tworzyli wspólnotę, ale wielu ludzi bogatych, którzy się nawracali, mieli po 2-3 domy, mieli posiadłości, mieli hektary poza Jerozolimą. I gdy się nawracali, gdy wiedzieli, że ich życie teraz ma być skoncentrowane na Królestwie Bożym, a nie na zdobywaniu, mówili: po co nam to? Wśród nas mamy ubogich, mamy tych, którzy nic nie mają. Dlatego nie potrzebuję 3 domów. Te 2 sprzedam, a pieniądze, które z tego uzyskam, przyniosę do apostołów, aby rozdzielili biednym, aby rozdzielili potrzebującym, aby wdowy, gdyż nie było takiego systemu społecznego jak dzisiaj, miały zaspokojenie, aby sieroty, które są same, mogły być błogosławione. A więc w taki sposób tworzono tę wspólnotę i potrzeby fizyczne, materialne były zaspokajane. Również potrzeby emocjonalne, które każdy człowiek ma, w tej wspólnocie były zaspokajane. Pamiętacie takiego człowieka, który nazywał się Józef, a przezwany przez apostołów Barnaba. On miał ksywę Barnaba. Tak na niego mówili. Tak jak na Pawła Barczaka nikt nie mówi Paweł, no może ktoś, ale najczęściej mówi się Longer. Tak jak na naszego Samuela, najczęściej nikt nie mówi Samuel, tylko Samek. Najczęściej i w szkole, i gdy rozmawiamy w domu, to nie jest Samuel, tylko to jest Samek. I tak chyba wielu z nas, Marcin też ma przezwisko. Nie mówi się na Marcina Ratajczaka Marcin, tylko ja słyszę Rataj. Słyszę, że mówią. To też twoja ksywa, nie? I tak moglibyśmy. Ja miałem swoją ksywę też w szkole i na podwórku, ale wam nie powiem, by się będziecie ze mnie śmiać. Nie powiem. Nie powiem. Nie kuście mnie, nie powiem. Nie, to może następnym razem. A o innych mówiłem. Nie, bo będziecie tak na mnie mówić. Nie. Ja się muszę zastanowić, przemodlić, pościć i zobaczę, czy mogę wam powiedzieć, czy mogę wam zaufać tej wspólnocie, czy się nie wyśmiejecie ze mnie. Nie, o, tak. O, już nieuczciwe, proszę. Nie, ja... No właśnie. Każdy może powie, jak w dzieciństwie, czy w szkole, jakby uczniem na niego mówiono. Maryla, moja żona, też ma przezwisko. Ja do niej najczęściej mówię Minia. Minia, to było też z jej dzieciństwa. To muszę już powiedzieć swoje. Mnie nazywano Dziunek. Bo to było z podwórka, kiedy moja mama mówiła na mnie Andrzejek, Andrzejunek i potem wyszło Dziunek. I na mnie, jak byłem małym chłopakiem, mówili wszyscy Dziunek. Fajne, nie? No, pewnie. Oj, podeszliście mnie. Nie. To już tak, jestem już duży chłopiec, także już raczej nie. Potem w szkole średniej zmienili na twardsze wymowę, było Dżunek. Także byłem Dżunek. Dżunek. No, a tak to Andrzej jestem. Te potrzeby emocjonalne także były zaspokajane. Właśnie był taki człowiek jak przezwany Barnaba. A dlaczego on był Barnaba? Wiecie, co to znaczy Barnaba? Ktoś wie? Tak, to był... wykłada się to słowo, 4:36 jest napisane. Syn pocieszenia, syn zachęty, człowiek zachęty, inspiracji. To był człowiek, do którego osoby z trudną przeszłością, z bagażem doświadczeń, być może zranieni przez życie, skrzywdzeni i poszkodowani w swoich uczuciach, mogli przyjść i liczyć na jego zachętę, na jego wsparcie, na jego modlitwę, bo on niósł zachętę. On miał przezwisko Barnaba, czyli ten, który zachęca, ten, który niesie potrzebę, ten, który ciągle pociesza. I także właśnie to nam mówi o tym, że w pierwotnym kościele potrzeby emocjonalne również były zaspokajane, że ludzie mieli to poczucie, że mogą być uleczeni ze wszystkiego, w czym życie ich niesprawiedliwie potraktowało. A więc zarówno duchowe, społeczne, fizyczne, jak i emocjonalne potrzeby w pierwszym kościele były zaspokajane. Czytaliśmy w 46 wersecie, że, i tutaj Słowo Boże daje nam podpowiedź, 2:46, w jaki sposób było to też możliwe. Czytamy, że oni codziennie, jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. I tutaj mamy mowę o ich spotkaniach. Jak było możliwe przynajmniej 3000 zborze, aby wszystkie te potrzeby, o których przed chwilą powiedziałem, były zaspokajane? Czy było to możliwe? Jak najbardziej było możliwe, bo tak czytamy, że one były zaspokajane. I także w naszej społeczności 100-osobowej, 300-osobowej, 500-osobowej, 30-osobowej jest to jak najbardziej możliwe, tylko że potrzebujemy zmienić także nasz sposób myślenia w postrzeganiu lokalnej społeczności. Czytaliśmy tutaj, że oni spotykali się i w świątyni, w miejscu publicznym i dużym, gdzie te kilka tysięcy ludzi mogło się zgromadzić, oraz spotykali się po domach. A to nie były domy nie wiadomo jak wielkie, że te same 3000 osób mogło przyjść zamiast do świątyni do czyjegoś domu. Nie, to były dosyć duże domy, bogaci ludzie mieli dosyć duże domy, ale tam mogło wejść kilkadziesiąt, co najwyżej historia mówi, maksymalnie do 200 osób w dużych gościnnych pokojach, które mieli ci ludzie, bogaci ludzie, maksymalnie 200 osób. Dlatego też potrzebujemy przemiany sposobu myślenia w postrzeganiu Kościoła, że lokalna społeczność to nie tylko niedzielne poranne nabożeństwo. W dużych zgromadzeniach, kilkudziesięcio czy set osobowych, nie wszystkie potrzeby są w stanie być zaspokojone, bo to jest niemożliwe. Tutaj, gdy się spotykamy razem w miejscu publicznym, jest czas na karmienie się słowem, na posłuchanie inspirującego nauczania, na poczucie przynależności do większej grupy ludzi, którzy tak samo jak i ja wierzą, na wspólne wywyższanie Jezusa, świętowanie tego, co On dla nas uczynił, na nabranie motywacji, ogólnej modlitwy, wsparcia, otwartości na Ducha Świętego, który do nas może poprzez innych także przemówić. I to są mniej więcej rzeczy, które na takim zgromadzeniu jak dzisiaj, niedzielnym, porannym, mogą być realizowane i takie potrzeby mogą być zaspokajane. Ale inne potrzeby, które są i są niezbędne i są potrzebne do zaspokojenia, zaspokajane są w społecznościach mniejszych grup. Stąd Kościół spotykał się po domach, w kilkudziesięcioosobowych grupach, czy w kilkuosobowych, jeżeli to były mniejsze domy, mniej zamożnych ludzi, i przebywali ze sobą razem. Stąd też mówiliśmy o tym, że chcemy, aby w naszym zborze właśnie społeczność mniejszych grup mogła zacząć funkcjonować. Jestem w fazie rozmowy z niektórymi z wami, którzy mogliby te grupy prowadzić, którzy mogliby się jakby zająć tym, po to, abyśmy mogli w tych miejscach się spotykać i realizować i zaspokajać inne potrzeby. Jak na przykład nawiązywanie bliższych relacji, dzielenie się swoimi świadectwami tego, co przeżywamy z Bogiem, po to, aby zachęcić i zbudować słuchaczy, dzielenie się swoimi potrzebami, prośbami modlitewnymi, aby Bóg mógł je zaspokajać, czy poprzez modlitwę mogę, czy poprzez poradę skorzystać, czy poprzez praktyczną pomoc od innych. Po to, aby rozważyć i wrócić do słowa, które zwiastowane było w niedzielę i porozmawiać, w jak praktyczny sposób mogę je zastosować w życiu, a więc jak się uczyć funkcjonować z tym słowem, które słucham. Także czerpiemy, gdy jesteśmy w mniejszej grupie, z przeżyć doświadczeń innych ludzi, aby nie popełnić tego samego błędu, który być może oni popełnili, aby mogli nam doradzić w sytuacji, w której my się znaleźliśmy, a być może oni wcześniej już to przechodzili. Stąd potrzeba społeczności małej grupy. Bez tej płaszczyzny Kościołowi, lokalnej społeczności, trudno jest wypełnić polecenie Jezusa, polecenie apostołów dotyczących wypełniania Bożej woli, niesienia pomocy, utożsamiania się z innymi w ich smutkach i radościach, służenie innymi swoimi talentami, zdolnościami, darami, które otrzymaliśmy od Boga. to właśnie w mniejszej grupie, w społeczności kilku osób jest możliwe budowanie zaufania, szczerości, otwartości po to, aby razem stać i razem praktykować to powszechne kapłaństwo, do którego każdy z nas został powołany. Stąd ważność spotykania w mniejszych grupach. To jest bardzo ważne, abyśmy mogli spotykać się tu i spotykać się w naszych domach. Formalnie, ale także nieformalnie. Gdy możemy być razem, gdy możemy się gościć, gdy możemy otwierać nasze drzwi naszych domów po to, żeby być ze sobą, żeby się poznawać, żeby razem się modlić, żeby razem mówić o tym, co Bóg czyni w naszym życiu. To jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o lokalną społeczność. Ale także te najbardziej intymne potrzeby, które każdy z nas ma, zaspokajane są w relacjach zbudowanych na przyjaźni. Wskutek przebywania ze sobą zbliżamy się do siebie, rodzą się prawdziwe przyjaźni, mocne więzi i tutaj zaufanie i szczerość są podstawą. Ktoś, kto był bratem w Chrystusie czy siostrą w Chrystusie, wskutek tego, że długo ze sobą przebywamy, zaczyna stawać się dla mnie kimś ważniejszym. Staje się moim przyjacielem, przyjacielem na dobre i na złe. Jestem gotowy za niego oddać swoje życie, a on za mnie wskoczyć w ogień, ponieważ jesteśmy ze sobą tak blisko. To są te relacje, do których także zostaliśmy powołani, aby je budować, aby mieć takie osoby. I każdy z nas potrzebuje w tych relacjach z innymi ludźmi, każdy z nas potrzebuje takiego Pawła. Pawła, czyli Paweł symbolizuje nam osobę, która jest dla nas wzorem w życiu, albo chociaż w jakiejś dziedzinie życia jest dla nas przykładem w służbie, na którą patrzymy, ona nas zachęca, za którą podążamy, uczymy się od niej. Dla Tymoteusza właśnie Paweł był taką osobą. Tymoteusz słuchał Ewangelii, nawrócił się i poszedł z Pawłem w podróż misyjną i na Pawła postrzegał Pawła jako swojego takiego duchowego ojca. Potrzebujemy kogoś bardziej doświadczonego w naszym życiu, aby od niego się uczyć, aby z nim rozmawiać, aby dzielić się swoimi wątpliwościami czy spostrzeżeniami, aby on mógł nam pomagać w naszym życiu. Także warto mieć osobę, która jest od nas starsza w wierze, która więcej już doświadczyła z Panem, od której możemy się uczyć. Potrzebujemy również takiej osoby jak Barnaba, wspomniany już przeze mnie. Potrzebujemy osoby, która będzie nas wspierać i zachęcać, motywować i inspirować do tego, abyśmy przechodzili zwycięsko sytuacje, w których jesteśmy. Kiedy jest nam źle, kiedy nie układa się wszystko tak, jak powinno, kiedy jesteśmy zdołowani czy załamani, dobrze jest mieć kolegę, dobrze jest mieć przyjaciółkę, kogoś, do kogo zadzwonię i powiem, słuchaj, jest mi tak trudno, ona przyjeżdża, czy przez telefon mówi, będę się modlił, spotykacie się razem. Ona inspiruje do tego, żebyś przeszedł zwycięsko sytuację, w której się znalazłeś. Dlatego warto mieć Pawła, warto mieć Barnabę, ale także każdy z nas potrzebuje Tymoteusza. Osoby, dla której możemy być przykładem, dla której możemy być wzorem. Dlaczego? Dlatego, że to też niesamowicie motywuje do ciągłej pracy nad sobą, do wzrastania w wierze, do nieustannej przemiany na podobieństwo Chrystusowe. To jest taki dodatkowy bodziec, bo jest ktoś, kto patrzy na moje życie i mówi, chciałbym od Ciebie się uczyć, pomóż mi wzrastać. Mówiliśmy o tym, że w Szkole Bożej przekazane zostały nam wiadomości, abyśmy my także mogli nauczać i innych. To jest proces, w którym każdy z nas jest. Dlatego potrzebujemy takiego Tymoteusza, młodszego brata czy młodszą siostrę w wierze, której poświęcimy czas, aby mogła rozwijać się i wzrastać w Bogu. Potrzebujemy Pawłów, Barnabów i Tymoteuszów w naszych relacjach. Musimy zrozumieć swoją rolę w kościele lokalnej społeczności, którego częścią jesteśmy. Nie jestem tylko biorcą, ale także chcę dawać. Zostałem powołany, aby czerpać błogosławieństwo, ale przede wszystkim, aby dawać błogosławieństwo i być błogosławieństwem dla innych ludzi. I to jest wysiłek, to jest trud, to jest poświęcenie, ale bracia i siostry, Kościele Jezusa, to zadanie i rola każdego z nas. I Pan Jezus i Paweł, mówiąc o ciele Jezusa, podał przykład właśnie organizmu ludzkiego. Jest wiele części, organów tego ciała i wszystkie są potrzebne, wszystkie są ważne. I tak samo my jesteśmy ważni i potrzebni. Spełniamy swoją rolę i Bóg chce, abyśmy ją dobrze spełniali. Ważne, aby z pytania, co ja z tego mam, zamienić je i powiedzieć, co ja mogę zrobić dla innych. Jak mogę ubłogosławić innych? Boże Słowo nas do takiej postawy zachęca. Dlatego ja dzisiaj zachęcam każdego z nas. Bądź błogosławieństwem dla innych ludzi. Używaj darów, uzdolnij talentów i realizuj powołanie, które Bóg daje do twojego życia. Bądź błogosławieństwem dla braci i sióstr, którzy są wokół ciebie. Stąd też, tak jak powiedziałem, że będę chciał troszeczkę powiedzieć na temat tego, że oni przebywali we wspólnocie i w łamaniu chleba. Oni okazywali sobie gościnność. Bardzo często po domach, gdy się spotykali w większych grupach lub troszkę większych lub mniejszych, spożywali posiłki, gościli się. Tak zwane uczty miłości, gdzie zapraszano, szczególnie zwracając uwagę na biednych i tych, którym źle się wiodło, aby mogli razem poprzebywać i razem być przy stole. I wtedy, gdy siedzieli, gdy rozmawiali ze sobą, gdy śpiewali, gdy wiele rzeczy robili jak przy stole, mieli ze sobą społeczność. Wtedy ktoś z nich, często gospodarz, mówił: słuchajcie, cieszę się bardzo, że was tu wszystkich mogę gościć. Cieszę się, że jesteście u mnie, że przyszliście, że możemy spożywać te wszystkie posiłki, ale chcę wam przypomnieć, że gdyby nie jedna osoba, to nas by tutaj nie było. Chcę wam przypomnieć, że gdyby nie Pan Jezus Chrystus, który umarł za mnie i umarł za was i oddał swoje życie za nas, i zbawił nas, i przebaczył nam nasze grzechy, i uczynił nas swoim ciałem. Jesteśmy częścią Jego Kościoła, dlatego dzisiaj tu jesteśmy jako symbol tego ciała. Chcielibyśmy Mu za to podziękować. Weźmy, tak jak nas nauczył, chleb, który symbolizuje Jego przebite ciało i nas, Kościół, jesteśmy częścią tego ciała, i zjedzmy z tego jednego kawałka chleba. Podzielmy się tym, wspominając śmierć Jezusa. I podziękujmy Mu za Jego krew i weźmy ten kielich, weźmy to wino i spożyjmy i podziękujmy Jezusowi za Jego krew przelaną za nas, bo ona dała nam wolność. I dlatego cieszę się, że dzisiaj możecie być w moim domu i możemy tworzyć to ciało, że jesteśmy Kościołem, że tworzymy tę relację bliskiej miłości, wzajemności, troski, że nasze potrzeby są zaspokajane. Ja cieszę się, że mogę was mieć u siebie w domu. Dlatego przebywając we wspólnocie, także często, najczęściej, Boże Słowo mówi, raz w tygodniu, oni gdy byli na takiej uczcie miłości, dziękowali Jezusowi, wspominali Jego dzieło, dziękowali za Jego krzyż, dziękowali za Jego ofiarę, cieszyli się, że dzięki Niemu oni są razem, że są ciałem Pana Jezusa Chrystusa, że są lokalną społecznością, eklezją wezwanych ludzi przez Boga, postawionych w jednym miejscu, aby razem Jemu służyli i Mu dziękowali. Dlatego też ważną rzeczą jest, abyśmy pamiętali o tym, gdy wyciągamy rękę do chleba i wina, oczywiście dziękujemy za ofiarę Jezusa, bo to jest najważniejsze, ale także pamiętajmy, że ten chleb to my. Ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. I gdy wyciągamy rękę do chleba, to potwierdzamy, ja należę do tego ciała. Ja jestem częścią ciała Chrystusowego, lokalnej społeczności, tego zboru. Ja mam braci i siostry, których kocham, na których mi zależy, którym chcę pomagać, których chcę błogosławić, którzy nie są mi obojętni. A więc rewiduję swoje życie i stawiam pytanie, a być może są. To co muszę zrobić, aby nie byli? Abym potwierdzał to, że należę do Chrystusa, do Jego ciała i czerpię z błogosławieństwa, które On dla mnie ustanowił. Do tego dzisiaj chciałbym każdego nas zachęcić. Kościół pierwszy trwał w nauce, w doktrynie, ale także trwał we wspólnocie i w łamaniu chleba. Dlatego zachęcam poprzez to słowo siebie i nas. Budujmy Kościół. Troszczmy się o siebie nawzajem, o innych. Opiekujmy sobą. Spotykajmy, odwiedzajmy, gośćmy, zapraszajmy do siebie, budujmy relacje, relacje przyjaźni, relacje, w których Twoje serce może się otworzyć wobec kogoś i czyjeś wobec Ciebie, po to, aby miłość, która jest znakiem rozpoznawczym pierwszego Kościoła, była znakiem rozpoznawczym Kościoła, który tworzymy dzisiaj my tutaj w tym miejscu. Dziękujmy Bogu za siebie nawzajem. Dziękujmy Bogu za tych, którzy są częścią Kościoła. Módlmy się o siebie, okazujmy praktyczną pomoc, abyśmy byli błogosławieństwem dla tych, którzy żyją wokół nas. Dlatego zostałeś postawiony w tym miejscu, Ty i ja, my, aby budować lokalną społeczność. Bo Kościół to Ty i ja, to my. Zgromadzeni tu i po domach, zgromadzeni tu i w mniejszych grupach, zgromadzeni tu i w naszych domach, gdzie o siebie odwiedzamy, ze sobą spotykamy się, modlimy, przebywamy. Kościół to relacje. I takie relacje Bóg chce, abyśmy między sobą budowali. Amen.